Rozdział 13. Sukces i porażka. Niestety zdaję sobie sprawę z tego, że te krótkie rozdziały mogą przekazać fałszywe wrażenie, szczególnie bardziej ufnym i rozentuzjazmowanym słuchaczom, prostoty. I że kiedy doświadczenie szorstko skoryguje to wrażenie, taki czytelnik, o ile nie zostanie wcześniej bardzo solennie ostrzeżony, może w przypływie wstrętu zniechęcić się do całego przedsięwzięcia, a potem na zawsze zachować cyniczne i nieuprzejme nastawienie do wszystkich teorii o kontrolowaniu maszyny ludzkiej. Wiem, przedsięwzięcie nie jest łatwe. Opiera się na jednej prostej zasadzie. Świadomej dyscyplinie mózgu poprzez wybrane nawyki myślowe. Jednocześnie właściwie jest tak bardzo skomplikowane, jak cokolwiek może być skomplikowane. Zaawansowana gra w golfa to w porównaniu z tym dziecinna zabawka. Człowiek, który mówi sobie krótko, wstanę o 8, od 8:30 do 9 przeegzaminuję i skontroluję swój umysł, a w ten sposób moje życie od razu natychmiastowo poprawi się nie do poznania, nieuchronnie zmierza na spotkanie z przykrym rozczarowaniem. Postępy mogą z początku wydawać się gwałtowne, ale potem może nadejść okres bezowocny, kiedy niedoszły triumfator nad swoim mózgiem poniesie serię wyjątkowo śmiertelnych porażek. Wtedy w swoim pesymizmie wyobrazi sobie, że wszystkie jego wysiłki spełzły na niczym, że niepoważne leniuchy wyciągnięte w parkach oraz czytelnicy powieści w kafejkach mają jednak rację. Może nawet czuć się zawstydzony, bo tak się dał nabrać, jak sądzi, na pokrętne obietnice, jak naiwni ludzie nabierają się na zakup mętnego specyfiku od jakiegoś konowała. Przekonanie, że uczyniło się ogromny wysiłek, a nie osiągnęło się żadnych właściwie postępów, jest czołowym niebezpieczeństwem czyhającym na początkujących dozorców maszyny. Jest ono, będę nalegał w każdym przypadku, przekonaniem niepopartym faktami, i zazwyczaj jest po prostu wynikiem reakcji na znużenie, któremu sekunduje pilnie instynkt wrodzonego lenistwa. Nie sądzę, aby ostało się to przy bezstronnej analizie faktów. Ale wiem też, że w celu znalezienia sobie wymówki do zarzucenia dalszych wysiłków, człowiek jest w stanie przekonać siebie, że poprzednie wysiłki nie dały zupełnie żadnych owoców. Taka dziwna jest ludzka maszyna. Błagam, aby każdy studiujący samego siebie rozważył to stwierdzenie z całą uczciwością intelektualną, na jaką go stać. To jest śmiertelnie poważne ostrzeżenie. Kiedy dozorca maszyny zaobserwuje, że często zdarza mu się zmieniać punkt widzenia, kiedy zauważy, że to, co wczoraj było głównym punktem trudności, dziś wtopiło się w tło podobnych mu oczywistości, a na to miejsce wpłynęło jakieś nowe zjawisko. Kiedy budzi się rano i jednym nowym, nieoczekiwanym spojrzeniem w zakamarki maszyny pojmuje, że do tej pory dążył w zupełnie błędnym kierunku i że musi zacząć od nowa. Kiedy zastanawia się, jakim cudem mógł być taki ślepy i taki głupi, nie widząc tego, co widzi teraz. Kiedy tę nową wizję przesłaniają nowe rozczarowania i zawężają ciągłe zastrzeżenia. Kiedy przytłacza go złożoność podjętego przedsięwzięcia, wtedy niech nabierze otuchy, bo właśnie mu wychodzi. Historia sukcesu w każdej ze sztuk, a doglądanie maszyny to też sztuka, jest pasmem zaczynania od nowa, rozpraszania i zagęszczania się wątpliwości, ciągle rosnącego wyobrażenia co do zasięgu obszarów jeszcze niepodbitych oraz ciągle malejącego wyobrażenia o zasięgu obszarów już zajętych. Nadzwyczajne, że chociaż żadne przedsięwzięcie nie mogłoby chyba dostarczać bardziej zróżnicowanych i zmiennych podniet niż panowanie nad mózgiem, drugim ogromnym niebezpieczeństwem, które zagraża osiągnięciu ostatecznego sukcesu, jest nic innego jak banalna utrata entuzjazmu i zapału do tego. Można by sądzić, że w sprawie, która dotyczy go tak bezpośrednio, w sprawie, której rezultaty mogą być w bardzo dosłownym sensie najwyższej wagi dla niego, w sprawie, która może z pewnością zmienić układ sił między szczęściem a nędzą w jego życiu, człowiek nie zniechęciłby się samą monotonią. A jednak tak jest Ileż razy widziałem porzucanie, czasowo lub na stałe, tego potężnego, pasjonującego przedsięwzięcia z prostego braku zainteresowania. Dlatego sądzę, że praktycznie we wszystkich przypadkach, oprócz tych, gdzie jakaś wyjątkowa, niespotykana siła woli czyni to przedsięwzięcie prawie niepotrzebnym, zainteresowanie ćwiczeniem umysłu osłabnie, o ile nie będzie regularnie podsycane z zewnątrz. Zainteresowanie to nie może być podsycane z zewnątrz poprzez rozmowy z innymi pogromcami swoich umysłów. Są pewne rzeczy, o których przytomnie poukładani ludzie nie rozmawiają, a ta jest jedną z nich. Sprawa jest zbyt osobista, a także zbyt moralna. Po kilku zaledwie minutach werbalizacji tego tematu śmiertelna zaraza zdaje się wypełniać powietrze. Zaraza kołtuństwa. Albo się mylę? Albo taki horrorek całkiem nam się podoba? Nie, nie sądzę, żebym się mylił. Stąd też podsycanie musi być dostarczane poprzez lekturę. Troszkę czytania każdego dnia. Sądzę, że tysiące autorów spłodziło coś mniej lub bardziej szczerego na temat zarządzania maszyną ludzką, ale dwaj, którzy według mnie są daleko przed całą resztą, to Marek Aureliusz Antoniusz i Epiktet. Od ich czasów nie wynaleziono wiele więcej. Doskonalenie umysłu to potęga drzemiąca w duszy, napisał Marek Aureliusz w IX Księdze Rozmyślań ponad 1800 lat temu. Marek Aureliusz uważany jest zdecydowanie za największego pisarza w szkole maszyny ludzkiej, a wielu uważa za bardzo złe przyzwyczajenie nieczytanie go codziennie. Prawdę mówiąc, jego praca jest sama na pustyni, ale jako praktyczny brat show egzystencji przedłożyłbym rozwiązanie Epikteta nad Marka Aureliusza. Epiktet jest bardziej grubiański. Wyzwie cię od matołów, jak tylko na ciebie spojrzy. Jest bystry, nawet zabawny i nigdy nie odbiega daleko od spraw codziennego życia. Aż wylewa się z niego cała masa spraw aktualnych dla czytelników roku 1908. Był wyzwolonym niewolnikiem. Marek Aureliusz był cesarzem i posiadał tę podatność na choroby, na którą muszą cierpieć wszyscy cesarze. Dusza na pewno delikatniejsza niż Epiktet. Nie jest jednak w mojej opinii towarzyszem równie użytecznym. Nie wszyscy potrafią swobodnie oddychać w takiej atmosferze. Mimo to oczywiście należy go czytać, czytać i jeszcze raz czytać od początku, zawsze i wciąż. Kiedy przekopiecie się przez Epikteta, wystarczy jeden rozdział dziennie dobrze przerzuty i przetrawiony, możecie się wgryźć w Marka Aureliusza, a potem od nowa, dzień w dzień albo noc w noc do końca życia. A oni podtrzymają wasze zainteresowanie samym sobą. W kwestii koncentracji waham się polecić potęgę myśli Annie Besant, ale byłbym chyba niesprawiedliwy, nie polecając jej, ponieważ na mnie samego wywarła ogromny wpływ. To nie jest najlepsza książka tej zdumiewającej kobiety. Adresowana jest do teozofów i można ją w pełni zrozumieć tylko w świetle doktryn teozoficznych. Żeby wszystko ogarnąć, byłem zmuszony przestudiować dużo większą księgę o teozofii jako takiej. Zawiera sporą dawkę czegoś, co określiłbym jako kiepski sentymentalizm, jak również dużo czystych dogmatów, ale ze wszystkich mi znanych jest to podręcznik, do którego mam najmniej zastrzeżeń i nawet jeśli jakiś nieobeznany czytelnik zignoruje wszystko, co dla niego jest albo zbyt greckie, albo zbyt bzdurne, wciąż zostanie spora ilość bardzo rozsądnych informacji i rad, z których może skorzystać. Wszystkie trzy książki są dość tanie.